Patrzycie, że tyle kartek rozkładam, a pamięć zawodzi. Również moja nie jest nigdy najlepsza. Właściwie tak się ciągle zastanawiam, od czego zacząć. Właściwie mam dwa takie początki, tylko obawiam się, że przy jednym i drugim bym się za bardzo wzruszył. Dzisiaj chcę mówić o niebie. Chcę mówić o takiej naszej perspektywie, ale kiedy powstawało to kazanie, powstawało jakiś czas, trafiałem na różne rzeczy, które mnie inspirowały. Jedną z inspiracji była pieśń, którą śpiewaliśmy w środę, bo wszyscy byliśmy w środę na Kazimierzowskiej, gdzie mieliśmy wspólne nabożeństwo z okazji święta Reformacji, czyli wspomina się, nie to jakoś szczególnie obchodzi, ale wspomina się ten dzień, kiedy zostaliśmy jako ludzie wyrwani z jarzma niemiłościwie panującego Kościoła, by stanąć się w chwale dzieci Bożych. I tam też śpiewaliśmy pieśń "Mocno wierzę w niebo". To jest jedna z moich takich ulubionych. Również ta, którą przed chwilą śpiewaliśmy, nawet kiedyś w wojsku ją zaśpiewałem i dostałem 3 dni urlopu. Także wtedy, kiedy moja żona była w ciąży z moim synem, który nie żyje, to była taka szczególna też pieśń, która pozwoliła być jeszcze wtedy z nimi troszeczkę. Niebo. Żeby się za bardzo jeszcze nie wzruszyć, nie przeczytam wam całości, ale jest taka notatka, która się w mediach pojawiła, bardzo niewielka, bardzo źle przetłumaczona nawet, powiedziałbym. Troszkę szukająca sensacji. Ja sięgnąłem i dziękuję Bogu, że mnie wyrzucił z kraju, abym się angielskiego musiał nauczyć. Ja sięgnąłem do oryginału. I w oryginale ta notatka, która po polsku jest "Szpital czy niebo", jest i tam umierająca 5-letnia dziewczynka podejmuje decyzję. W oryginale jest "Heaven over hospital". Heaven over hospital, czyli niebo ponad szpital. I tu jest podkreślony ten wybór 5-letniej dziewczynki, która jest w ogóle cudem medycznym właściwie, bo ona nie powinna według medyków dożyć 2. roku życia. Jej wszystkie mięśnie zanikają, łącznie z mięśniami, które odpowiadają za oddychanie, za jedzenie, za wszystko. Nie je, nie chodzi, nie biega, myśli, czuje, doświadcza życia. I swojej mamie powiedziała, że nawet jeśli mama z nią nie pójdzie do nieba, to ona jednak chce być z Bogiem, że Bóg się o nią zatroszczy. Oczywiście wywiązała się uboczna zupełnie dyskusja, czy 5-letnie dziecko w takim stanie może podjąć decyzję na temat tego, jak się zachować w jej ostatnich dniach życia. Czy ratować na siłę, nie patrząc na ból, czy po prostu pozwolić iść do Ojca. Podobnie było z Marcinem Lutrem, który, kiedy w wieku 14 lat umierała jego córka Magdalena, modlił się: "O Boże, kocham ją tak bardzo, ale niech się dzieje Twoja wola". A zwracając się do niej, mówił: "Magdalenchen, moja maleńka, chciała być tu z Ojcem, czy rada byś być z Twoim Ojcem w niebie?" Przebrnąłem przez wstęp. Właśnie. Czy jest jakaś nadzieja? Czy jest jakaś nadzieja, czy my, chrześcijanie, mamy w tej sprawie coś do powiedzenia? Czy my, chrześcijanie, tą rzecz potrafimy mówić tylko na pogrzebach, kiedy ludzie muszą słuchać, bo nie mają innego wyjścia? Zacząłem się też zastanawiać, jakie to jest też trudne rozmawiać z ludźmi, których ostatni moment po tej stronie świata nadchodzi, rozmawiać o niebie. Matka tej 5-letniej Juliany przeszukała cały internet, żeby znaleźć coś, w jaki sposób rozmawiać z 5-letnim dzieckiem, o którym jest wiadomo, że umrze. Według wszelkich medycznych prognoz powinno to nastąpić co najmniej 3 lata wcześniej. Jak rozmawiać? I my często jesteśmy gotowi na takie łatwe pocieszenie. Ja byłem kiedyś w mieszkaniu mego współpracownika, który chorował na jakąś tam chorobę wątroby. Mówię o tym, jaki rodzaj choroby, bo to pokazuje, że w tych rodzajach choroby jest tak, że światło zostaje umysł do ostatniego momentu w pełni świadomy. Niektóre choroby odbierają nam najpierw umysł, potem ciało. Ale świadczę to wam teraz, że nie umiałem z tym człowiekiem rozmawiać o niebie. Nie umiałem, dlatego że w tej chwili śmierć i nasze odejście, nasza nadzieja później gdzieś jest usunięta, jest taka kliniczna, wybrana z rzeczywistości. Ta mała Juliana powiedziała, że dla niej spędzić kilka godzin dłużej z rodziną, z mamą, z jej bratem starszym ma o wiele większą wartość niż zyskać kilka sztucznych oddechów więcej w wyniku strasznej procedury medycznej. Ja w tej chwili nie określam, czy to jest właściwe rozwiązanie, czy to jest kwestia po prostu przesadnego wolności dawanej dzieciom. Mam nawet na ten temat książkę. Jest wielu książek nie przeczytałem, które mam, ale tej nie umiem przeczytać. Jest to książka złożona ze świadectw umierających dzieci. I nieraz one są dojrzalsze w swoim wyborze, rozumieniu tego, co się zdarza, niż rodzice. Bywa też, że przejmują cały ten ciężar, tak jak ta Juliana, która zgodziła się na to, że jej mama i tato zaraz za nią nie pójdą, ale że tam będzie musiała trochę na nich poczekać. I mówi do mamy: mamo, nie martw się, Bóg się o mnie zatroszczy. Wybrała niebo powyżej szpitala i trzymania się życia tutaj. I może jest tym duchowo dojrzalsza niż wielu z nas, niż wielu ludzi. Nigdy nie była na szkółce, bo jej rodzice nigdy nie byli w stanie ze względu na jej stan fizyczny pójść z nią do kościoła. Ona jest non-stop pod tlenem, non-stop w specjalnym łóżku, już w tej chwili nie może ruszyć ni rączką, ni nogą, ani oddychać, ani jeść. Ale ma wiarę, wiarę w niebo. I kiedy te dwie rzeczy się złożyły, ta pieśń "Mocno wierzę w niebo" i historia Juliany, pomyślałem sobie, że patrząc na te wszelkie przeciwne obrządki, które w naszym kraju się dzieją też tego dnia, to chyba najlepsza rzecz, żebyśmy porozmawiali o naszej nadziei, o niebie. O nadziei, którą tak naprawdę nie dzielimy ze wszystkimi ludźmi. W Polsce jest zadziwiająca statystyka, że wśród ludzi, którzy uważają się za wierzących w Boga, aż 37% wierzy w reinkarnację. Wśród ludzi, którzy uważają, że Bóg istnieje, aż 37% ma inną nadzieję. Właściwie postawiłbym taką tezę, że o tym, czy naprawdę jesteśmy chrześcijanami, świadczy to nasza nadzieja. Czy ją posiadamy taką, jaka jest przedstawiona w Biblii, czy mamy tu jakąś inną nadzieję, taką, którą sobie wybraliśmy w supermarkecie życia, kupując ją od różnych prądów myśli, które się pojawiają. Przypominam teraz kilka takich miejsc biblijnych, które chciałbym wam jakoś tak szczególnie przypomnieć. Może przypomnijmy sobie modlitwę pańską. Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, 9 werset, która jest powtórzona też w innej Ewangelii. Jak się modlitwa pańska zaczyna i jakie przekonanie w tej modlitwie jest dane przez naszego Pana? I tam jest napisane tak: a wy tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Jeżeli ojciec, to ten, z którego pochodzi się. Jeżeli ojciec, to ten, który dał nam naturę. My na ziemi mamy swoich ojców. Czasami ich bardziej lubiliśmy, czasami mniej. A czasami jest tak, jak być może, że większość tu obecnych może powiedzieć, czy jakaś duża część: gdybym jeszcze mógł zapytać mego ojca. To kiedy przychodzi się do rozumu, bywa tak, że już nie ma o kogo zapytać. Ale ojcowie nasi dali nam nasze ciało, rodzice może szerzej, chociaż może niepotrzebne rozszerzenie. Oni dali pewne wychowanie, pewne rzeczy, nauczyli nas i z nich jesteśmy. Ale jeśli modlimy się: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, to też wyznajemy, że nasza nadzieja jest niebiańska. Że ten, do którego modlimy się, jest w niebie. On jest niebiańskim Ojcem. To bardzo często Jezus używał tego określenia. Ojciec, który jest w niebie, odpłaci. Ojciec niebiański, Królestwo Niebieskie. I nasza nadzieja jako chrześcijan nie jest związana tylko z życiem tu i teraz. I w jednym z listów, pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, 19-20, jest właśnie to bardzo dosadnie, wyraźnie powiedziane. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział. To jest ten rozdział, gdzie więcej się mówi o zmartwychwstaniu, bo w czasach, kiedy przyszło głosić Ewangelię w świecie pogańskim, w świecie, w którym panującym nurtem filozoficznym była tam pewne różne odmiany filozofii greckiej, której podstawową cechą było to, że życie jest tylko tu i teraz, mające jakieś znaczenie, a potem to tylko gdzieś snucie się w cieniach Hadesu, Tartaru, różnie to nazywali. I apostoł Paweł dla chrześcijan, którzy zaakceptowali Jezusa, a jednak gdzieś w nich tkwiły resztki powszechnego myślenia, napisał następującą rzecz: jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godny. A jednak Chrystus został zbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, to przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie. Albowiem w Adamie wszyscy umierają, tak w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. Tam dalej pisze o porządku, o zasadach. Ale zatrzymam się najpierw przy tym pierwszym odczytanym wersecie. Jeżeli tylko w tym życiu byśmy składali nadzieję, to jesteśmy naprawdę pożałowania godni. Bo to życie się rozpada. Może ktoś ma łatwość śpiewania takiej pieśni: dałeś to wspaniałe życie, dałeś ten wspaniały świat. Ja mam z tym kłopot. Bo ani to życie nie jest znowu takie wspaniałe, ani ten świat w tym stanie, w jakim go w tej chwili widzimy, nie jest znowu taki doskonały. Ja mocno wierzę w niebo. Mocno wierzę w to, że moja nadzieja jest poza zasłonę do miejsca, w którym jest Chrystus. Że nie to, ile mam, jak mieszkam, czym jeżdżę, nie to, jaką pozycję zajmuję w tym świecie, jest rozstrzygające. Że rozstrzygające jest to, czy jestem w Chrystusie, czy nie. A że jestem w Chrystusie, dlatego zdecydowałem te krótkie ostatnie lata życia, bo ileż to jest, poświęcić Bogu. W mojej sytuacji, kiedy już moje dzieci są samodzielne, odpowiedziałem na wezwanie do służby pastorskiej. Bo życie jest krótkie. Bo świat nie jest wspaniały. Bo jest takie miejsce, do którego wszyscy odejdziemy, jak wierzę. Bo jest takie miejsce, gdzie Jezus wezwał swoich. Czytaliśmy w 17 rozdziale listu Jana jego życzenie, jego modlitwę do Ojca, która została z pewnością wysłuchana. On chce, żeby ci, którzy zostali dani mu przez Ojca, byli z nim tam, gdzie ja jestem. A w innym miejscu jest napisane, że Syn Człowieczy, który jest w niebie, on wstąpił na niebiosa. On wszedł tam, aby otworzyć nam drogę, żeby z tego bałaganu, z tego systemu rzeczy wyjść do nowej rzeczywistości. I chrześcijaństwo w przeciwieństwie do wielu innych religii, również w przeciwieństwie do judaizmu, chociaż to określenie oznacza rzecz, która powstała po chrześcijaństwie, bo wcześniej to raczej powinno się mówić o religii mojżeszowej, czy tam o wyznaniu mojżeszowym. Chrześcijaństwo ma inny sposób patrzenia, bo my patrzymy na to, co jest przed nami, co zostało określone w liście do Filipian następującymi słowami. Ja już to zaraz wam powiem, tę anotację. Ja nie pamiętam wszystkich rzeczy tak z głowy. List do Filipian, 3 rozdział, 20 werset. Tam jest takie zdanie, które dla mnie jest takim źródłem wielkiej pociechy i wielkiego takiego zastanowienia, refleksji. 3 rozdział, 20 werset. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa. Stare tłumaczenie, tłumaczenie Biblii Gdańskiej używa tam takiego bardzo staropolskiego słowa, które jest w nazwie naszego kraju. Bo pełna nazwa naszego kraju jest Rzeczpospolita Polska. I słowo Rzeczpospolita to jest staropolskie słowo określające to, co posiada się wspólnie. Rzecz wspólnie posiadana. Pospolity miało kiedyś inne znaczenie niż teraz. Tam stare tłumaczenie mówi, nasza Rzeczpospolita jest w niebie. My już tutaj przez zrodzenie z góry, zrodzenie z ducha, jesteśmy przeznaczeni na obywateli innej rzeczywistości, która Biblia nazywa niebem. Ojczyzna jest związana z tym, gdzie jest Twoje serce. I wielokrotnie można przeczytać na przykład wypowiedzi Jezusa, który mówi, żebyśmy gromadzili sobie skarb gdzie? Nie wiem, nie w banku szwajcarskim czy jakimś. Żebyśmy gromadzili skarb w niebie. A jeśli gromadzisz skarb, to tak jak często policja ma ułatwione zadanie. Bo jeśli ktoś gdzieś wyprowadził, to wyprowadzał do jakiegoś miejsca, żeby mógł sobie z tych pieniędzy szukać. I wystarczy sprawdzić loty do Szwajcarii czy gdzieś i ma się goście. A my gdzie gromadzimy skarb? Jeśli gromadzimy go tutaj na to życie, to rzeczywiście określenie, które użył apostoł, jest jak najbardziej adekwatne. Ze wszystkich ludzi jesteśmy najbardziej pożałowania godni. Bo ograniczamy się w różnych rzeczach. Bo narzucamy sobie pewną dyscyplinę. Jeśli ta dyscyplina miała być tylko dla samej dyscypliny, to jest to bzdura. Jeśli ta dyscyplina miała być tylko dlatego, żeby umartwić to czy tamto, to rzeczywiście jesteśmy najbardziej pożałowania godni. Ale jeśli ta dyscyplina jest związana z tym, że będziemy mogli się wznieść i trafić do nieba, to ona jest jak najbardziej rzeczą rozsądną, mądrą, uzasadnioną. To tak jak kosmonauci, którzy, aby zostać tym jednym z niewielu, muszą podjąć morderczy trening i duszy, i umysłu, i ciała. Ja nie umiem zasypiać na rozkaz Houston. Oni potrafią, bo tak trzeba. To jest ostra dyscyplina, ale ich celem jest wtedy, aby się wznieść, aby wyjść ponad, aby wystąpić z tego systemu rzeczy. To jest nowa chrześcijańska myśl, którą przyniósł Jezus, że niebo jest nową rzeczywistością. Że On przyszedł z tej rzeczywistości, a zarazem do tej rzeczywistości nas wszystkich chce pociągnąć. List do Filipian ma taki cały fragment. To jest drugi rozdział listu do Filipian, ten słynny fragment opisujący zstępowanie Chrystusa, a później Jego wyniesienie. Jest to oczywiście fragment z drugiego rozdziału, który mówi o Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, by być równy Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, dalej, to jest moje słowo, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci i to do śmierci krzyżowej. Gdyby to na tym się skończyło, to bylibyśmy rzeczywiście, byłby najbardziej pożałowania godny. Ale na tym się nie skończyło i to jest nasza nadzieja. Odtąd się zaczyna wznoszenie. Dlatego Bóg wielce go wywyższył. Obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię. I tutaj to doskonale wiąże się z listem do Hebrajczyków, który brat Andrzej czytał, że on odziedziczył najznamienitsze imię. Aby na imię Jezusa zginęło się wszelkie kolano na niebie, na ziemi i pod ziemią. I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. W liście do Efezjan jest powiedziane o Nim, że On zstąpił, to jest 10 werset 4 rozdziału, ale jest tym samym, który wstąpił wysoko ponad wszelkie niebiosa, aby napełnić wszystko. Taki jest nasz Jezus. A napełnić wszystko, ale jest jeszcze coś, co jest też naszą nadzieją. W Ewangelii Jana, kiedy rozmawiał w taki niezmiernie głęboki sposób z Natanaelem, dał taką, wydaje się, że wyrwaną z kontekstu, ale to nie była wyrwana z kontekstu obietnica. Pierwszy rozdział, 51 werset. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ujrzycie niebo otwarte. Teraz żyjemy w takiej sytuacji, że wydaje się, że niebo jest ołowiane, zamknięte, że żyjemy na porzuconym miejscu, chociaż nie jest porzucone, ale Biblia stwierdza, że objawienia jest tylko od czasu do czasu, bo coś się stało, bo był grzech, który splugawił ziemię, który zniszczył naturę człowieka i każdy z nas jest grzeszny. Stąd też został postawiony cherub na wejściu do ogrodu Eden w tamtych jeszcze czasach, kiedy to tak było, a zarazem jest to znak tego, że niebo dla grzesznych jest zamknięte. I taka była kondycja, aż przyszedł ten, który mógł i chciał. Chciał i mógł wszystkich za sobą pociągnąć. I tak w dwóch miejscach Ewangelii Jana Jezus o tym mówi. Najpierw w 3 rozdziale, 14 werset. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy. A potem po jakimś czasie, mówiąc i ciągnąc ten temat, który gdzieś był w głębi jego duszy, w 12 rozdziale, 32 i 34 wersety mówi: a gdy ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę. Później w innych miejscach czytamy, że Syn Człowieczy został wywyższony, list do Filipian i tak dalej. W tym pierwszym znaczeniu Jezus mówił o sposobie, w jaki ma się dokonać Jego życie. I później toczy się dyskusja, Ewangelia Jana w tym 12 rozdziale, i do tej dyskusji tak chwileczkę też zajrzymy, aby mieć pełen kontekst. 12 rozdział Ewangelii według Jana, ta jego wypowiedź o nie tylko sposobie śmierci, 32 i dalej wersety. A gdy ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę. A to powiedziałby zaznaczyć, jaką śmiercią umrze. Wszystkich do siebie pociągnę. To jest bardzo głęboka myśl, która wyznacza pewną konieczność współudziału. Współudziału w czym? W Jego cierpieniu, wzięciu na siebie Jego krzyża, pójścia drogą Jezusa, ale droga Jezusa nie wiedzie tylko na Golgotę. Owszem, ona wiedzie na Golgotę przez Getsemanę. Ona wiedzie też do grobu, czego symbolicznym aktem jest chrzest. Ale z chrztu, z wody się wyciąga. I później, kiedy Jezus tutaj zaznaczył, jaką śmiercią ma umrze, to ja wierzę, że On powiedział więcej. Bo On powiedział, że wszystkich do siebie pociągnę. A modli się w modlitwie pańskiej: Panie, Ojcze, chcę, żeby oni byli tam, gdzie ja jestem. A więc pociąga nas do siebie. A gdzie jest Jezus? Początek Dziejów Apostolskich mówi nam, że został wzięty do nieba. A więc pociąga nas do innego miejsca, poza ziemski system, poza te wszystkie inne rzeczy. Dlatego uważam, że jest uzasadniona teza, którą chcę postawić, że nasza nadzieja jest niebiańska. I o tym śpiewamy w licznych hymnach i pieśniach. Przypominam sobie przepiękną rosyjską pieśń Niebiesa. Nie wiem, czy lepsza gdziekolwiek została napisana. To była przepiękna, czasami gdzieś w tyle głowy mi ona brzmi. My tęsknimy nie po to, aby uzyskać coś i tutaj. Nasza nadzieja jest czymś innym, jak swego czasu Świadkowie Jehowy, spodziewając się w konkretnym roku przyjścia i nastania końca rzeczy, mówili: ten dom to ja sobie wezmę, bo on całkiem nieźle wygląda i będę tutaj mieszkał, chociaż w tej chwili ktoś inny tutaj mieszka. Ty pójdziesz do Armagedonu, zginiesz, a ja tu sobie będę mieszkał. Nie. Nasza nadzieja jest związana z przebywaniem z Chrystusem. Nie jestem w stanie dzisiaj wszystkich rzeczy na ten temat powiedzieć, ale dzielę się z wami moją nadzieją. Ta nadzieja jest budowana mocno na Bożym Słowie, na wielu Jego miejscach. Chociażby pierwsze słowa, które Jezus mówił do osoby, która widziała Go po Jego zmartwychwstaniu, bo jeśli mamy być z Nim włączeni w Jego śmierć, pogrzebani w chrzcie, chrzest jest też swego rodzaju pogrzebem. To, co umarło, musi być pogrzebane, ale wyciągamy z wody do nowego życia. Do życia, które jest napełnione Duchem Świętym. Tak samo Jezus, będący obrazem, czy tą rzeczywistością, może nawet tak powinienem powiedzieć, a my jesteśmy odbiciem Jego, chociaż On jest odbiciem Bożej chwały. Ten Jezus poprzedza nas i zmartwychwstaje, a więc nie umrzesz na wieki. Dlatego Biblia używa takiego określenia, nawet zasnęli. Nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Ten Jezus właśnie zmartwychwstając w tejże Ewangelii Jana w 20 rozdziale, w 17 wersecie mówi do kobiety, która najdłużej została, kiedy już wszyscy odeszli przy pustym grobie, która zawołała do Niego: Rabuni, czyli mój nauczycielu. Mówi: nie dotykaj mnie, jeszcze nie wstąpiłem do Ojca, ale idź do braci moich i powiedz im: wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga mego i Boga waszego. Jezus tutaj włącza nas w swoje dzieło. Swoje dzieło wstępowania do Boga. Swoje dzieło, w którym wierzymy, że niebo jest miejscem, którym jest naszą ojczyzną. Nie ziemia, nie to życie, nie te wszystkie rzeczy. Jesteśmy tutaj zostawieni, abyśmy świadczyli o wielkości Jezusa. I taki jest najogólniejszy sens naszego życia. Toczymy zwykłe życie. Żenimy się, za mąż wydajemy, pracujemy, prowadzimy życie rodzinne, prowadzimy aktywności zawodowe i tak dalej. Ale wszystko jest gdzieś poświęcone czy naznaczone tym, że to jest tymczasowe. Że tak naprawdę dążymy do niebiańskiej ojczyzny. Mamy tak żyć, jak gdyby On właśnie dzisiaj przyszedł. Takie jest protestanckie powiedzenie: żyj tak, jakby Chrystus miał przyjść zaraz, a pracuj tak, jakbyś miał tu zostać na wieczność. Czy słuszne, czy nie, ale my pracujemy, robimy całe swoje aktywności życiowe, chwaląc Boga i czekając na to, że On przyjdzie z nieba, a przyjdzie po nas. On zabierze nas do siebie i zawsze z Panem będziemy. Bo niebo to jest przede wszystkim relacja. To jest coś więcej niż miejsce, choć jest to zapewne jakiś rodzaj miejsca. Ale przede wszystkim jest to relacja, relacja z Bogiem. Jest to życie wieczne, ale w życiu wiecznym nie chodzi przede wszystkim o długość, a o jakość. Wystarczy zapytać, tak jak tą Julianę, czy o ludzi chorych terminalnie. W tej chwili w niektórych krajach oni wzywają i pragną śmierci, ale tylko dlatego, że boją się bólu. Kiedy uśmierzy się ból, ludzie dalej chcą żyć, bo liczy się jakość, a nie długość. I w życiu wiecznym ten fakt, że będzie kiedyś 10 tysięcy lat, ale jeszcze milion przed nami, jak jest pewna angielska pieśń chrześcijańska mówi, to nie jest najistotniejsze. Bo gdyby życie było takie jak teraz, gdybyśmy żyli takim samym życiem, to naprawdę nie byłoby to warte. Życie jest wieczne życiem z Bogiem, w Jego obecności. A ponieważ On jest Twórcą, ja wierzę, że to będzie twórcze życie. Ja wierzę, że to będzie pełne jakości życie. Wierzę, że w tym życiu nowym, jak Biblia mówi, będziemy przemienieni tak, jak Chrystus jest przemieniony. My nie wracamy do tego typu życia, jakie tutaj było. Bywają ludzie, którzy zostali przez Jezusa wskrzeszeni, czy niektórych apostołów, i jak donoszą szczególnie spól misyjnych, niektórzy ludzie tu i tam, ludzie bywają wskrzeszeni, ale oni wracają do tego samego życia. Jezus po zmartwychwstaniu, to jest różnica między zmartwychwstaniem a wskrzeszeniem, nie wrócił do tego samego życia. Jego ciało już było inne. On mógł wiele takich rzeczy, których żaden człowiek nie może. I tutaj dużo na ten temat można było mówić. Ale Biblia mówi, że będziemy podobni do Jego uwielbionego ciała. Nie wrócimy, nie staniemy się znowu tak fizyczni, tak zdolni do życia na tej ziemi. Nadzieja chrześcijańska jest inna. My idziemy na spotkanie Pana i będziemy zawsze z Panem. Dla mnie to jest najkrótsze streszczenie eschatologii, czyli nauki o przyszłości. To mi wystarcza. Znam przeróżne systemy, które mówią o tym, co będzie po przyjściu Pańskim, w krótszej, dłuższej perspektywie. Jeden mówi tak, drugi siak. Wczoraj rozmawiałem z jednym bratem, który właśnie czytał jedną z książek niedawno wydanych. I okazało się, że nie ze wszystkim się zgadzamy, ale tak naprawdę zgadzamy się co do jednej rzeczy. Kiedy Pan przyjdzie, to z Panem będziemy. I ja za tym tęsknię. Ja myślę, że po to jesteśmy. Po to warto żyć. Że Chrystus przyjdzie, a my jeszcze mamy tutaj pewne rzeczy do zrobienia. Zachętą jest dla mnie werset, który opisuje wypowiedź anielską. Czytaliśmy, że oni są niżsi od tych, którzy uzyskają zbawienie od Chrystusa na pewno, bo nas przeniesie ponad sferę anielską i będziemy tam, gdzie On jest, w najbliższej społeczności z Bogiem. To jednak taką zachętą jest dla mnie też to, co aniołowie powiedzieli do apostołów po wniebowstąpieniu Chrystusa. A gdy tak patrzyli uważnie, jak On się oddalał ku niebu, oto dwaj mężowie w białych szatach stanęli przy nich i rzekli: mężowie galilejscy, czemu stoicie patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. I tak powrócili do Jerozolimy, z tym, że ich życie było odmienione, bo zaczęli przestrzegać tego, co Jezus powiedział. On im kazał nie oddalać się z Jerozolimy, aż zostaną przeobleczeni mocą Ducha Świętego i zostaną Jego świadkami. Na jak długo? Na tak długo, aż On przyjdzie. I można zagłębić się w tajniki teologii, w tajniki różnych wypowiedzi i tak dalej. To przypomina sytuację kogoś, kto by tak się zapatrzył w niebo i zapatrzył się w niebo, aby doczekać, aż Jezus przyjdzie. Owszem, On poszedł do nieba, ale On przyjdzie, a my w międzyczasie mamy do wykonania pewne zadanie. Ciągle powinniśmy tak żyć, aby mieć z tyłu głowy przekonanie, że my tu nie jesteśmy na wieczność, że mamy wykonać zadanie. Może raz w życiu komuś będziesz mógł zaświadczyć tak, aby życie tego człowieka było zmienione. Bo Chrystus, a my naśladując Jego, bo Chrystus niebem zechciał się podzielić. W Ewangelii według Jana powiedział: w domu mego Ojca jest wiele mieszkań. I gdyby inaczej było, to przecież bym wam powiedział. Tu buzuję na swoim osobistym autorytecie. Idę przygotować wam miejsce. Taki jest sens jego odejścia. Ja nie będę spekulował, dlaczego trzeba przygotować miejsce i tak dalej. Dla mnie jest istotne to, że jest tam miejsce. Że jest tam mieszkanie. Że jest tam miejsce dla mnie. Dla tych, których kocham. I dlatego póki czas jest i żyjemy po tej stronie nieba, powinniśmy do tego nieba zapraszać też innych, opowiadać, pokazywać swoim życiem, że mocno wierzymy w niebo. Żyjemy na tej ziemi zwyczajnym życiem, ale mocno wierzymy w niebo. I przez tą wiarę nasze życie jest naznaczone. Jak było naznaczone życie i osobowości apostołów, uczniów Jezusa, o których poznawano, że byli z Jezusem. Bo wiara jest tym, co nas naznacza, tym, co powoduje, że jesteśmy inni. Bo nie patrzymy tylko na to, co jest. Nie chodzi tylko o wykształcenie, ale uczymy się. Nie chodzi tylko o pracę, ale pracujemy. Jeśli Bóg daje możliwość komuś zarobić więcej pieniędzy, chwała Bogu, masz więcej, żeby się podzielić. Jeśli Bóg umieścił cię w sytuacji, gdzie tych pieniędzy nie ma znowu tak dużo, chwała Bogu, i tak masz się czym podzielić. I jeśli Bóg umieścił cię w Polsce, ciesz się z tego. Jeśli Bóg umieścił cię w Ameryce, ciesz się z tego. Ale nie jest niczym większym być Amerykaninem czy Polakiem, bo niebo jest dla wszystkich. Niebo jest nową kategorią. Jezus bardzo często mówił o niebie. jak przyszli do Niego ludzie z tej sytuacji, kiedy chcieli wykpić Jego wiarę, mówiąc o tym, że no dobra, było 7 braci zgodnie prawem Lewiratu. To w ogóle wymyślona historyjka, bo tak się stać praktycznie nie mogło. Pojmowali po kolei jedną kobietę, no i czyją żoną będzie w niebie. I tam Jezus objawia nową rzecz, że to będzie inne życie. Ja wierzę osobiście, że będziemy siebie poznawać, że to jest moja żona, to jest mój mąż, to jest mój syn, to jest mój dziadek, pradziadek, inni. Ale już te związki nie będą aż tak istotne, bo nad wszystkim jest obecność Jezusa Chrystusa. Tam już się nie będą żenić, nie będzie prokreacji, nie będzie zastępstwa pokoleń. Wszyscy będziemy cały czas z Nim, a On jest wieczny. I takim niebem Chrystus chce się podzielić, do Niego zaprasza. On woła, żebyśmy przychodzili i brali z Niego. Bo niebo dla mnie jest to przede wszystkim relacja z Bogiem. Jest to życie w takiej harmonii ze sobą samym, z wszystkim dookoła, ze wszelkimi istotami, które istnieją. Bo Biblia jednoznacznie twierdzi, co teraz nauka próbuje szukać. Gdzieś tam mówią, puścili sondę przez jakieś gejzery, bo może tam jakąś cząstkę znajdą, bo może jest gdzieś życie. Biblia jednoznacznie mówi, że światy z Jego woli powstały. Są aniołowie, cherubowie, serafowie, są potęgi niebieskie i różne inne rzeczy, a nam tylko malutki wgląd dano. Jest bardzo wiele do zobaczenia, bardzo wiele do doświadczenia. Bo niebo to jest relacja, relacja z Chrystusem, relacja między sobą. A nawet ta relacja ze sobą to jest realizacja tego, czym On nas najpełniej stworzył. I w Chrystusie jesteśmy nowym stworzeniem, którego Ojczyzna jest w niebie. Żyjemy jeszcze tutaj, ale mamy w sobie potencjał do tego, żebyśmy mogli żyć wiecznie. Potencjał nie z natury, ale potencjał z nowego narodzenia. To jest ten cud nowego narodzenia i znaczenie tego, co się z nami stało. Że On nas oczyścił, aby móc do siebie wziąć. Że On zstąpił z nieba i na niebo wstąpił, aby wrócić i zabrać nas do siebie. To takie krótkie rozumienie rzeczy przyszłych. I to rozumienie zawiera w sobie niesamowity potencjał nadziei. Bo jeżeli ten świat nie jest wszystkim, co mamy, wszystkim, co może się przydarzyć, to znaczy, że możemy mieć nadzieję. Jeżeli właśnie przed nami jest możliwość spotkania się z Bogiem i życia nie tylko w sensie wiekowym, w nieskończony sposób, ale też w sensie jakościowym, o wiele, wiele wyżej, to ja w to wchodzę. Zresztą określenie na wieki wieków nie zawiera w sobie tego elementu tylko ciągłości czasów w języku greckim od eonu do eonu. To pewny okres czasu, wydarzeń, a my będziemy i w tym, i w następnym, i we wszystkich, jakikolwiek się zdarzą, dzięki łasce Jezusa Chrystusa będziemy wieczni jak Bóg, bo z Bogiem będziemy. Oczywiście ta wieczność nigdy nie będzie z nas samych, tylko z Boga, ale to właśnie Bóg powołuje nas do takiego wysokiego powołania, do niebiańskiego powołania. Dlatego nawet i na śmierć patrzymy, owszem, płaczemy, owszem, wzruszamy się, jak ja, chociaż uważam się, że jestem dość twardym gościem, ale kiedy czytam tę historię Juliany czy historię Magdalenchen, wzruszam się, to jednak to też nie jest koniec. Jest niebo. Jest miejsce, gdzie będziemy zawsze. Jest rzeczywistość, która przekracza wszystko. Wzruszamy się i płaczemy, ale dla nas to jest coś takiego, powinno być coś takiego, myślę, jak pożegnanie kogoś na dworcu kolejowym. To odjeżdża w daleką podróż. W tej chwili mamy komórki, można zadzwonić, a nie tak dawno jeszcze tego nie było. Smucimy się, że ukochana osoba gdzieś daleko jedzie. Ja to mogę doświadczać w przeróżny sposób, chociażby jedna córka w Anglii, jedna w Australii, zresztą dzisiaj leci do Singapuru. Myślę daleko, nie zobaczy jej jeszcze rok, dwa, ale właśnie tak możemy myśleć o naszym rozstaniu. Ze smutkiem pożegnania, ale z tą świadomością, że jednak najwyżej to my dołączymy. W tej właśnie historii Giuliany mama, rozmawiając z nią o niebie, z tą małą dziewczynką, mówi, że my przyjdziemy trochę później. Jeśli ci, którzy, o których w liście do Hebrajczyków powiedziane, że są obłokiem świadków, czyli otaczającą taką wielką, dziejową, historyczną zbiorowością ludzi, którzy już przeszli, to my bądźmy tymi, którzy do tego dołączymy. Zachowajmy swoje życie w pełnej czystości dla Boga. By ktoś kiedyś mógł też powiedzieć, tak jak mój tato żył z Bogiem, tak i ja chcę żyć z Bogiem, aby się kiedyś z Nim zobaczyć. Tak jak była w tej historii, którą czytałem, niezachwiana pewność tej małej, że poczeka na rodziców, ale Bóg z nią będzie w niebie. Na ziemi ją nic nie czekało, bo w niebie może w dziecinny sposób rozumiała to, że będzie znowu mogła biegać, znaczy nigdy nie biegała. Będzie mogła jeść, będzie mogła ruszać się, a przede wszystkim może to w taki ziemski sposób rozumiane, bo przecież my też się obracamy tylko w kręgu obrazów. Rzeczywistość zobaczymy tam. Ale ja wierzę Bogu, że czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało i co na serce ludzkie nie wstąpiło, Bóg przygotował tym, którzy Go miłują. Wierzę, że do nich się zaliczamy. Dlatego w tym dniu, który przypomina o rozstaniu, pomyślmy o niebie, o miejscu wiecznego spotkania, o miejscu, z którego już nikt nie odejdzie, o miejscu lub postanie, bo to będzie jednym i drugim z pewnością, o miejscu przede wszystkim, w którym spotkasz Jezusa Chrystusa i będziesz mógł Go uściskać, że tak użyję familiarnego określenia, za to, co dla Ciebie zrobił. Ta kobieta dotykała Go, tam pisze, że ciągle Go dotykała, tam jest taki specyficzny rodzaj czasu. On powiedział, nie teraz, ja dopiero wstępuję, przyjdzie czas, a będzie kiedyś taki czas, że będziesz mógł się mu rzucić na szyję i powiedzieć, dziękuję Ci Jezu, to dzięki Tobie tu jestem. I w Bogu jest niezgłębione bogactwo wszystkiego. Nasze niebo jest wspaniałym miejscem, jest wspaniałym ponad wszelkie wyobrażenie, wartym każdej ofiary, każdego wysiłku, by tylko zostać tam, tylko z Panem być na wieki. A ja mocno wierzę w niebo. Nie jestem w stanie zaproponować, żebyśmy zaśpiewali tą pieśń, byłoby to za dużo, więc ją nauczymy się i kolejnym razem zaśpiewamy. Mocno wierzę w niebo. A ja wierzę i wierzę, że Wy wierzycie i dlatego mam nadzieję, że się tam kiedyś spotkamy razem. Powspominamy Bielsk i Suwałki i inne miejsca. Amen.